Nie zdawałam sobie sprawy, jak to straszne jest, dopóki tego nie napisałam. I jak to napisałam, to po raz pierwszy w ogóle się z tym skontaktowałam. To było jakieś 2 lata temu i strasznie to przeżyłam i ja nie mogę do tych tekstów wracać do tego stopnia, że źle je zedytowałam. Tam się pojawia błąd w imieniu nawet, bo ja naprawdę nie mogę tego czytać.
Justyna Białowąs. Próba czytania. Słuchowisko na podstawie opowiadań opublikowanych w kwartalniku Akcent.
Moja siostra siedziała z babcią u niej na wsi, na trawie przy przystanku. Z zawinkla wyszła sąsiadka.
No i lezie ta głupia pizda. Na co to?
Kobieta się zbliżyła, przywitały się jak najlepsze koleżanki, wypytały o wszystko, uściskały i rozstały.
Na co to?
Babcia przekleła i wsiadła do autobusu. Nigdy nie wiedziałam, kto na tej wsi jest dobry, a kto zły. Stara Wyrkowska na przykład słynęła z bezpośredniości. Raz weszła do kuchni w mokrych butach. Mój wujek zauważył...
Straszna rosa dzisiaj.
Rosa. Też obszczalam się za waszą stodołą.
Albo raz, gdy mijając nasz dom, zobaczyła babcię na ganku, krzyknęła...
Danka, a to ty jesteś w majtkach?
No.
No nie bądź durna, tuż to lato. Daj dupi wolność.
Z braku laku babcia czasem gadała z Wyrkowskimi, ale dziadek nie miał do nich cierpliwości. Wychodził z domu, gdy przychodzili. Zresztą do wielu osób brakowało mu cierpliwości.
Znajomych to ja miałem tam, na Wołyniu.
Na początku dni były bezpieczne i bali się tylko nocy. Taka niepisana umowa. Gdy świeci słońce, nie można zabijać. 43 rok. Mój dziadek ma lat 27. Już dochodziły do nich historie o pojedynczych morderstwach, ale przecież wszędzie dookoła sąsiedzi. Ukraińcy cenili całą rodzinę. Mój pradziadek miał młyn. Brat dziadka, Aleksander, był sekretarzem w gminie, a siostra, Jadzia, nauczycielką, aktywistką. Jeździła i uczyła po okolicznych wsiach. Dziadek miał kuźnię i ogromne gospodarstwo, którego nie chcieli zostawiać. W niedzielę 11 lipca smażyli jajka. W polu został tylko ojciec dziadka, Aleksander. Do kuchni weszło 3 uzbrojonych Ukraińców. Rodzina znała ich z widzenia. Kazali im się rozebrać do bielizny. Ubrania były dla nich.
Lachy!
Chcieli dokumenty.
Musicie wszyscy zginąć!
Matka dziadka poprosiła jeszcze o modlitwę przed śmiercią.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan.
Przegnali ich do pokoju i kazali klękać.
Błogosławionaś ty między niewiastami.
Jadzia nie chciała.
Zginiemy, ale wy też! Nie buduje się państwa we krwi! Musicie wykształcić sobie ludzi!
Kazali jej się zamknąć. Krzyknęła jeszcze...
Jesteśmy solą tej ziemi.
Dostała kolbą w piersi i poleciała na szafę. Jeden z nich powiedział...
Jesteście gnojem!
Dziadek był najbliżej okna. Matka szepnęła...
Uciekaj!
Musiałem 2 razy uderzyć w okienną ramę.
Uciekaj!
Wyskakując, jeszcze się obejrzałem. Jeden z nich we mnie celował. Nie wypał. Musiał przeładować broń. Ja biegłem przez podwórze. Za stodołą było ich 2. Jeden z RKM-em za blisko, żeby wystrzelić. Drugi z karabinem. Nacisnął spust, ale nie trafił. Na pole. Na drogę wyjechała furmanka z kolejną grupą. Strzelali z daleka, a ja zygzakiem przed siebie jak zając do pastwiska z końmi.
Ludzie go zauważyli i do niego wybiegli. Na drugi dzień poszedł z grupą Polaków do Niemców. Poprosił o pomoc w zamian za mięso. Pojechali tam razem.
W domu nie było nikogo. Ściany i podłoga we krwi. Na podwórzu brakowało wozu i koni.
Jesteście gnojem! Jesteście gnojem! Jesteście gnojem!
Niemcy poszli po krowy, a on ze swoimi. Do gnoju. Odkopał wszystkich. Matkę, siostrę, brata z żoną i 2-letnią córką. Potem pojechali w pole po ojca, który wszystko słyszał i widział ucieczkę syna. Gdy go znaleźli, nie mógł się ruszać i nie mówił. Miał prawie 2 metry wzrostu, a mój dziadek niósł go do wozu na rękach, jak dziecko. Niedługo potem mój dziadek poszedł do lekarza.
W normalnych warunkach zaleciłbym panu terapię. Ale teraz radzę dużo pić i patrzeć w trawę. Zieleń uspokaja.
Zieleń uspokaja. Zieleń uspokaja. Uspokaja. Zieleń uspokaja.
Moja starsza siostra bierze dziekankę i wyjeżdża do Stanów, gdy ma 22 lata, a ja 7. Po roku dostajemy pierwszą paczkę z prezentami. Po kolejnych kilku miesiącach mama w środku nocy odbiera telefon i mówi nam, że za parę dni Ilona wychodzi za mąż.
Halo, mama? Na szczęście Mike bardziej się Ukraińcem czuje niż nim jest. Z Ukrainy do Stanów przyjechał wiele lat temu jego dziadek ze strony ojca, a dziadek ze strony matki mniej więcej w tym samym czasie przypłynął z Francji. I tak siostry Mike'a czują się trochę francuskami. A Mike skończył slawistykę i mówi biegle po rosyjsku i ukraińsku, studiował nawet chwilę w Sankt Petersburgu, Lwowie i Krakowie.
Mam już 10 lat i jestem dumna, że moja siostra ma męża z Ameryki. Mama się denerwuje. Powtarza ojcu...
Niech ci tylko nie przyjdzie do głowy mówić o Ukrainie. Pamiętaj, że twoja rodzina uciekła i nic jej się nie stało. Z nas dwojga prędzej ja powinnam to wypominać, a nie mam takiej potrzeby.
Mike zjednuje sobie naszą rodzinę. Szybko zaczyna mówić po polsku. O stosunkach polsko-ukraińskich rozmawia się po drugim piwie, na zasadzie...
To prawda, Ukraińcy mordowali Polaków, ale Polacy odpłacali pięknym za nadobne. No zdrowie!
Gdy mam 17 lat, Mike dojrzewa do podróży, z której zrezygnował, zakochując się w mojej siostrze. Zabieram się z nimi. Do Lwowa przyjeżdża po nas zdezelowana Łada. W niej krewni Majka, Iwan i Igor. 2 identycznych mężczyzn po 50. 3-godzinna, lepka podróż do Starego Martynicza. Wysiadamy przed wiejskim, pobielonym domem. Przed nim w rzędzie 2 rodziny, chyba 16 osób. Wszyscy w białych koszulach oraz czarnych spodniach i spódnicach. Od staruszków po małe dzieci. Z każdym całujemy się 3 razy w policzek. Robimy sobie wspólne zdjęcie przy studni. Wchodzimy.
No, aha, jak się pięknie śmieje, dziecinka. No chodźże tu, malutka. No ta, no stańcie tam, no to będzie foto. No,
w domu długi, zastawiony stół. Na każdej ścianie ciemne dywany.
Uwaga.
Mike wręcza najstarszemu gospodarzowi prezenty. Zaczyna się bawić z dziećmi. Mówi przecież biegle po ukraińsku.
Trzask, prask i po strachu.
Co róż podstawiają nam pod nos talerze i powtarzają: kuszaj, kuszaj. Zjadamy 2 razy ponad nasze siły i zaczynamy kieliszek za kieliszkiem pić najzdrowszy samogon na świecie. Mike jest z nas zadowolony. Budzę się o 5 rano, bo Ilona żyga na podwórku. Otacza ją cała rodzina, chmara dzieci, wszyscy chcą pomóc. Podbiegają też kaczki i gęsi i zaczynają dziobać wymiociny. Na koniec przybiega gospodarz i daje Ilonie szklankę samogonu. To najlepsze lekarstwo. Ilona żyga jeszcze gwałtowniej. Mike jest na nią zły, bez słowa wsiadamy do Łady i w ciszy jedziemy w Karpaty. Amerykanin będzie uwieczniał piękno natury ukraińskiej. Mamy przystanki na żyganie Ilony. Wtedy w końcu mówi mi, że...
Tam w Stanach, po kilku tygodniach znajomości, Mike wsadził mnie do samochodu i wywiózł do lasu. Było szaro, samochód trochę grząsł w błocie. Mike zachowywał się dziwnie, ale nie chciał powiedzieć, o co chodzi. Wtedy przypomniały mi się opowiadane w domu historie, czyli zwłoki naszej rodziny zakopane w gnoju, dzieci przybite bagnetem do drzewa i kobiety, którym Ukraińcy wszyli do brzuchów koty. Gdy zatrzymał się w końcu na polanie, powiedziałam, że w życiu nie wysiądę. Wtedy wyjął pierścionek i się oświadczył.
Jako pamiątkę z Ukrainy Mike przywiózł mojemu ojcu kubek z wizerunkiem Bandery. Rozwodzą się z Iloną jakiś czas później.
Jesienny las miał być romantyczną scenerią.
Brat mojej mamy, Paweł, często wypytywał dziadka o tamtą ziemię na Wołyniu.
Daj spokój, nie chcę, żeby ktokolwiek tam jechał.
O szczegóły historii pytano go tylko po alkoholu. Mój ojciec raz mimochodem...
I co, ze wszystkimi udało ci się potem skończyć?
Najczęściej padało nazwisko Kawka. Wiemy, że to dzięki Kawce udało się załatwić dla dziadka pracę strażnika w niemieckim więzieniu. Dziadek rozpoznał wśród więźniów jednego z Ukraińców i zadbał o to, by któregoś dnia osobiście eskortować tego człowieka. Ukrainiec od razu wiedział, co się stanie. Dziadek musiał mieć podkładkę, więc szepnął...
Uciekaj.
Niemcy się na niego rzucili, ponoć go skopali, ale to było nieważne. Dziadek wozi moją mamę do szkoły saniami, do których zaprzęga dwa białe konie. Już na Majdanie w Chełmskiem, czyli po ucieczce. Tu poznaje moją babcię. Jest piękna i młodsza od niego o 10 lat. Biorą ślub w 47 roku. Rodzina babci jest wpływowa. Udaje się załatwić piękny dom z dużym gospodarstwem i sadem w kolonii Nowy Folwark. Nowy Folwark pod ręką dziadka rozkwita. Tylko że wszyscy, oprócz babci i dziadka, boją się tego domu.
Jeśli w dzieciństwie śniły mi się koszmary, działy się zawsze na Nowym Folwarku.
Dlatego wystraszyłam się, ale nie zdziwiłam, gdy podczas jednej z rozmów mamy z siostrą usłyszałam, że przed przeprowadzką babci i dziadka trzeba było powyjmować w tym domu trupy z podłogi.
A było tak, że na Nowym Folwarku faktycznie zginęło kilka osób, ale pochowali je normalnie, niedaleko w sadzie, nie pod podłogą. Przez lata dom należał do wójta, Andrzeja Czernieja. Szanowany Ukrainiec, miał żonę, dwoje dzieci, gospodarstwo znane w całej okolicy. Gdy na Wołyniu zaczęły się mordy na Polakach, Ukraińcy przestali też być na tych ziemiach bezpieczni. Czerniej kochał i tych ludzi, i miejsce, nie chciał wyjeżdżać. Ale którejś nocy ukradli mu wóz i konie. Kazał rodzinie zostać w domu i sam pobiegł do najbliższego sąsiada, do tego, któremu ufał i na którego liczył. Była noc, świeciło się u niego światło. Czerniej zobaczył przez okno tego sąsiada z bronią w ręku. Rozmawiał z innymi Polakami, znał ich z widzenia. Wiedział, że mordują Ukraińców. Nie zapukał. Pobiegł w drugą stronę, do ślepego Trenieckiego, najbiedniejszego chłopa w okolicy. I ten pozwolił Czerniejowi wejść do stodoły. Chował go tak jakiś czas. Ale którejś nocy przyszedł inny polski sąsiad i go w tej stodole skulonego zastrzelił. Rodzina Czernieja wyjechała kilka dni potem. Niemal od razu na jego miejsce został przysłany inny ukraiński wójt. Zakwaterowali go w tym samym domu. Sprowadził na wszelki wypadek kilka wozów. Jedna połowa polska, druga ukraińska. Którejś nocy dom otoczyła zorganizowana grupa Polaków. Ci w środku się zorientowali. Jeden z nich strzelił w lampę. Zapadła ciemność i rozpoczęła się strzelanina. Nikt nie wiedział, kto do kogo strzela. Udało się zabić wójta i jakiegoś Rosjanina, na którym ktoś później rozpoznał swoje buty, czyli ubili złodzieja. Ale zginął też kilkunastoletni chłopak, który stacjonował tam na żądanie wójta. Pamiętam, że to był jedynak i jego matka strasznie rozpaczała.
Dzieci Czernieja przyjechały kiedyś na nowy folwark. Przyglądali mu się z daleka. Moja mama miała kilka lat i ich zauważyła. Babcia nie rozpoznała, ale podeszła. Przedstawili się i powiedzieli, że chcieliby wziąć trochę jabłek z sadu i chwilę tu pobyć. Chwilę tu pobyć. Jako dziecko nie miałam u babci na wsi towarzystwa w moim wieku, w przeciwieństwie do mojej starszej siostry. Poznała sporo koleżanek, ale ich matkom się to nie podobało. Mówiły, że Ilona przyjeżdża w miastowym sweterku. A to był jej jedyny sweterek. Gdy Ilona podrosła i miała kolegów, babcia zaczęła brać ją na spytki. Jeden intensywnie się nią interesował, choć bał się odprowadzać Ilonę pod dom. Gdy babcia go w końcu zobaczyła...
To ten chłopak, który ukradł dziadkowi rower. Próbował ukraść. Dziadek przyjechał nowiutkim rowerem i zostawił go pod sklepem. Gdy wyszedł, zobaczył Mietka, jak na nim odjeżdża. Szybko wsiadł na rower chłopaka, dogonił go i skopał mu dupę. Mietek twierdził, że te rowery pomylił.
Babcia zdemaskowała też kolejnego amanta Ilony.
Ten to okradł kiosk w Lublinie.
Trzeci był bardzo przystojny.
Ale ja już nie brałam go poważnie.
A, do dziś jest na czym oko zawiesić. Ma jednak feler. Robi dzieci, gdzie popadnie i nikt już nad tym nie panuje.
Zabijać, zabijać, wszędzie, Aleksander, Aleksander, gospodarstwo, zabijać, zostawić, wszędzie.
Często złościł się, że czegoś nie pamięta. Któregoś razu chodził w kółko i oglądał uważnie ściany.
Danka, jak to zgasić?
Pokazał na żarówkę.
Jak to jak? Wchodź na krzesło i dmuchaj.
Oj, durna ty, durna.
Nie znałam nigdy innego dziadka, więc nie widziałam w jego zachowaniu czegoś nienormalnego. Ale bliscy czasem wspominali.
Ach, jakim był gospodarzem. Jak powoził konie.
Wszystkie kobiety we wsi się za nim oglądały.
Albo jak szedł przez pole i śpiewał godzinki. Było go słychać w promieniu kilku kilometrów.
Jednak jak wypił, nie był już duszą towarzystwa. Mówił dużo o Wołyniu. Czasem wstawał rano i informował babcię, co powiedziała mu przed chwilą jego matka albo siostra. Raz wbiegł do kuchni z pytaniem, którędy na stację, bo przyjedzie jego brat. Wcześniej strach było o nich w ogóle przy dziadku wspominać. Miałam 12 lat. Moja pierwsza myśl była taka, że szkoda, że telefon wypadł przed śniadaniem. Cały tydzień czekałam na sobotnie grzanki mamy, a teraz ona musi tam jechać. Ja z ojcem dzień później. Trumna z dziadkiem stała w pokoju. Było duszno i gorąco. Na dodatek panowała plaga meszki. Wszyscy nie dość, że smutni, to jeszcze spuchnięci od ukąszeń.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
Wieźli dziadka na wozie polnymi drogami, żegnali przy figurze na rogu.
Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Babcia szła za wozem i dokładała jakieś gałązki z kwiatami. Gdy mama i jej rodzeństwo spotkali się później w święto zmarłych, zamknęli się we czworo z babcią w samochodzie na środku pola.
Oj, zaliła w siłę.
Brat mamy nagrał kiedyś dziadka, jak śpiewał. Puścili tę kasetę i wszyscy płakali.
Jedna kupońka została. Hej, rano została.
Wstałyśmy z babcią, żeby wysiąść na przystanku. A tam do wejścia szykowała się już sąsiadka. Autobus się jeszcze nie zatrzymał, a one już się uśmiechały i machały. Miały dla siebie tylko tę jedną krótką chwilę, gdy jedni gramolą się na zewnątrz, a drudzy wsiadają.
I co w serialu, sąsiadko?
A dobrze, dobrze. Na szczęście wszystko im się układa. Wszystko im się układa, na szczęście.
W słuchowisku Próba czytania udział wzięli autorka opowiadań opublikowanych w kwartalniku Akcent, Justyna Białowąs.
To jest taka historia, że mój ojciec ocalał z tych rzezi ukraińskich i strasznie to przeżywa, bo on miał 2 latka. I mój dom jest pełen książek, jest wszystko o bestialskich mordach i moja siostra to eksploruje z moim ojcem. A ja się całkiem od tego odcinam i wręcz jestem na nich wściekła, że oni się tym cały czas zajmują, bo uważam, że to jest grzebanie i rozgrzebywanie nienawiści cały czas. I to jest paradoks, że ja nagle reprezentuję na tym spotkaniu ten temat, bo w domu jestem tą osobą, która się tym w ogóle nie zajmuje. I chciałam powiedzieć, że ja nie jestem reprezentantką tego tematu, żeby było jasne.
Aktorzy. Mirella Biel.
Ukraina mnie osobiście kojarzy się tylko ze Lwowem, tylko albo aż ze Lwowem. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Mój dziadek wychowywał się tutaj na Lubelszczyźnie i stąd znam Lwów, bo w domu śpiewał mnóstwo piosenek lwowskich. Poza tym nic nie wiem o tym kraju.
Hanka Brulińska.
W mojej krwi płynie właśnie krew ukraińska, bo moja mama jest Ukrainką, to znaczy urodziła się tutaj w Polsce, ale dziadek i babcia właśnie są Ukraińcami. Byli, bo już nie żyją.
Jolanta Deszcz-Pudzianowska.
Kiedy dowiedziałam się dopiero z aktu zgonu, ponieważ prawie nie znałam ojca, że urodził się w Ochryszkowcach, to jest na wschodzie, nad Bugiem, postanowiliśmy, że wkrótce wybierzemy się na taką wycieczkę i poszukamy tych korzeni.
Hanna Pater.
Moja mama urodziła się w 1909 roku. Była miejscowość Łabuń nad rzeką Chomor. Najbliższa stacja Szepietówka, a gdzieś około 100 kilometrów od Żytomierza to było. No i tam spędziła właśnie ten arkadyjski okres dzieciństwa do czasów rewolucji.
Anna Świetlicka.
Tak, w 16 roku mama się urodziła. Miejsce urodzenia Kijów.
Jan Wojciech Krzyszczak.
Moi przodkowie pochodzą ze Stanisławowa. Byli zmuszeni przewędrować na tereny centralnej Polski.
W pozostałych epizodach dziennikarze Radia Lublin. W ilustracji muzycznej wykorzystano fragment koncertu Studia Classic, występ młodych wirtuozów akordeonu Mateusza Rusińskiego i Piotra Krzaczkowskiego. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołofit. Producent Polskie Radio Lublin.